Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były eurodeputowany. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Traktaty Unii Europejskiej, pojawiła się informacja, że projekt ma już zielone światło Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Panie doktorze, na jakim my jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o te negocjacje na szczeblu unijnym? Na czym stoimy? Może w taki trochę sposób prosty zapytam z perspektywy polskiej, jeżeli chodzi o te dyskusje dotyczące wszystkich zmian, które chce przeforsować no, część państw Unii Europejskiej.
Znaczy, jeżeli chodzi o parlament, to w zasadzie negocjacje się skończyły. Komisja Konstytucyjna przegłosowała całościowy dokument. Do tego są rezolucje pięciu grup politycznych. Więc wszystko wskazuje na to, że 22 listopada w tym kształcie to sprawozdanie zostanie przyjęte miażdżącą większością głosów. Będzie głosowało za tym EPL, a więc jak rozumiem, jeżeli będzie dyscyplina głosowania, to także posłowie Platformy i PSL-u, Lewica, Renew, Zieloni i komuniści. Więc to będzie, tak szacuję, ponad 500 głosów za do stu kilkudziesięciu przeciw. I później pójdzie to na poziom Rady Unii Europejskiej, najprawdopodobniej w grudniu. Prezydencja hiszpańska się śpieszy. No i wtedy zobaczymy, czy zostanie wybrana ta dłuższa droga, a więc tak zwanego konwentu. To dosyć skomplikowana procedura i wtedy to się wyniesie poza czas funkcjonowania tych obecnych instytucji, a więc obecnego parlamentu i obecnej komisji. Albo być może będzie próba skorzystania z takiej furtki szybkiej procedury zawartej w artykule 48. No i wtedy byłaby próba, żeby na poziomie Rady zakończyć to jeszcze w tej kadencji. Oczywiście później są przewidziane procedury ratyfikacyjne w krajach członkowskich. No ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli dojdzie do zmiany polskiego w Polsce rządu, to Polska przestanie być przeszkodą na tej drodze. Dlatego taką radość widzieliśmy na twarzach i pana Webera, i pani von der Leyen podczas ostatniego pobytu Donalda Tuska, który już tam ogłosił się premierem, bo Polska rzeczywiście zdecydowanie sprzeciwiała się temu projektowi rząd Prawa i
Tylko panie doktorze,
Sprawiedliwości.
Przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak powiedzieliśmy tutaj, no, oczywiście jakby ta narracja ze strony Unii Europejskiej, ta chęć jakby zmiany rządu w Polsce, to były raczej jasne i klarowne dla większości, ale tutaj pytanie, czy już bez względu na to, jak będzie uformowany rząd w Polsce, my i tak nie mamy narzędzi, żeby powstrzymać to, co się dzieje. No wczoraj na przykład na tej konferencji ministerialnej na ten temat brał udział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i on przekazał, że oczywiście Polska ma zupełnie inną narrację niż Niemcy, że Polska się sprzeciwia. Oprócz Polski jest jeszcze kilka państw. Nie udało się ujawnić, o które dokładnie chodzi. Ale czy my nawet już bez względu na zmianę rządów mamy takie narzędzia, aby powstrzymać tę machinę? Czy Polska mogłaby cokolwiek zrobić, nawet gdybyśmy przyjęli, że nadal rządziłoby Prawo i Sprawiedliwość?
Nie, no absolutnie tak. No to jest wetowanie tego projektu na poziomie Rady Unii Europejskiej i później Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej, tak. Więc co więcej, wie pani, no, nasz sprzeciw no, powoduje, że wokół tego sprzeciwu gromadzą się państwa mniejsze. Natomiast tak naprawdę, jeżeli dojdzie do zmiany w Polsce rządu, no to chyba jedynym sprzeciwiającym się na poziomie jednej i drugiej rady będą Węgry. Ale mówiąc szczerze, obawiam się, czy ten sprzeciw nie zostanie po prostu brutalnie złamany. Poza tym być może będzie się próbowało skorzystać z jakichś bypassów. Oczywiście trudno teraz o tym mówić, ale jak ja widzę ten pęd do jak najszybszego zakończenia tych zmian, to być może będzie nawet próba złamania tej zasady jednomyślności, no bo generalnie do tej pory w traktatach obowiązuje zasada, że ostatecznie już niezależnie od procedury, no musi być jednomyślność 27 krajów, żeby traktat zmienić. No ale być może prawnicy unijni przygotują jakąś skomplikowaną konstrukcję, którą wywiodą z traktatów, no że jednak dla rozwoju Unii, a przede wszystkim ucieczki przed zagrożeniami, konieczne jest przyjęcie jakąś inną większością. Wie pani, wiele rzeczy, byłem tego świadkiem z bliska, które powinny być głosowane jednomyślnie, na przykład zmiany podatkowe, nazywano zmianami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska i szło to podwójną większością, więc cóż to za problem dla prawników, żeby wymyślić jakiś bypass i żeby to robić inaczej. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że ta radość na twarzy pana Webera i pani von der Leyen wynikała głównie z tego, że jeżeli powstanie rząd Donalda Tuska, to po pierwsze to, co leży na stole, mam na myśli ten pakt imigracyjny, zostanie szybko przyjęty i rozpocznie się rozdział nielegalnych imigrantów, co z punktu widzenia Niemiec jest rzeczą wręcz gardłową. I druga sprawa to właśnie przyspieszenie prac nad tą wielką reformą Unii, która, co tu się dużo oszukiwać, zamieni wspólnotę 27 krajów na scentralizowane superpaństwo z dominacją niemiecko-francuską. Bardzo często używa się tego argumentu, no mówicie jeszcze, straszycie Polaków tym, że ta reforma zabierze dużą część suwerenności Polsce, no ale przecież tę suwerenność oddadzą wszystkie kraje. 27 krajów. No tak, to prawda. Tyle tylko, że oddadzą, a Niemcy i Francuzi uzyskają już pełną dominację, więc mogą formalnie oddać część swojej suwerenności, żeby zarządzać później całością już bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Tak to niestety wygląda i to jest, to dlatego była tak ogromna presja i ogromne wsparcie dla Donalda Tuska, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, bo za progiem są te dwie rzeczy do przeforsowania, tak jak powiedziałem. Pakt imigracyjny, a później ta reforma.
To jeszcze oprócz tego, panie doktorze, mamy tutaj kwestię przyjęcia do Unii Europejskiej państw, krajów na przykład Bałkanów Zachodnich, Mołdawii, która też, tak jak część Bałkanów, no jest zawieszona, można powiedzieć, trochę tak pomiędzy z jednej strony europejskimi aspiracjami, no a z drugiej strony wciąż jeszcze bardzo silnymi wpływami rosyjskimi, nie mówiąc już o Ukrainie. Jak pan myśli, jaka przyszłość może czekać właśnie takie państwa jak Ukraina, Mołdawia czy kraje Bałkanów Zachodnich, no w kontekście przyłączenia się do Unii Europejskiej?
Panie, no jeżeli chodzi o Bałkany Zachodnie, to są deklaracje jeszcze tuż po rozpadzie Jugosławii i doprowadzenia do pokoju na tym terytorium. Wtedy padły zobowiązania wobec tych krajów. Część krajów została przyjęta, część wisi w powietrzu. Ale moim zdaniem ta sprawa rozszerzania Unii i w konsekwencji konieczność reformy, bo tak tłumaczą to Niemcy, zresztą pan Scholz w Parlamencie Europejskim mówił tylko o skrawku tych zmian, mianowicie jakby oddanie na poziom unijny polityki obronnej i bezpieczeństwa i zlikwidowanie prawa weta w tych sprawach i uzasadniał to właśnie rozszerzeniem, ale moim zdaniem to jest, że tak się wyrażę, zasłona dymna. Kraje po byłej Jugosławii czekają, te, które zostały, nie wypełniają warunków i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo długa procedura. Natomiast jeżeli chodzi o kraje postradzieckie, to znaczy Mołdawię, Ukrainę, kiedyś jeszcze Gruzję, teraz już coraz mniej mówi się o Gruzji, to wprawdzie Rosja oficjalnie mówi, że członkostwo w Unii Europejskiej tych krajów specjalnie nie przeszkadza, ale moim zdaniem, jeżeli Zachód doprowadzi do jakiegoś porozumienia pokojowego na terenie Ukrainy, to ta sprawa się absolutnie oddali. Zachód nie jest zainteresowany przyjmowaniem kolejnych krajów członkowskich, a próba wymuszenia tej reformy właśnie tym rozszerzeniem, jeszcze raz powtórzę, To jest swoista zasłona dymna. Niemcy, w szczególności Niemcy, no także w jakimś sensie Francja, choć ona słabnie w oczach, Niemcy także słabną i oni zdają sobie sprawę, że utracili, wydaje się, że bezpowrotnie, przewagi konkurencyjne w gospodarce i żeby być, że tak się wyrażę, na górze w Unii, jak powietrze, potrzebna jest zmiana zarządzania Unią Europejską, bo potencjał gospodarczy, który mają i ten rozwój, który odnotowywali przez wiele lat, powoli się kończą, więc żeby być ważnym na świecie, muszą dowodzić takim wielkim organizmem jak cała Unia Europejska. I to jest podstawowy warunek, czy podstawowa przyczyna tej szybkości zmian, bo to przyspieszenie nastąpiło właśnie teraz na skutek tego, że Niemcy zorientowali się, że cała ta ich potęga gospodarcza to kolos na glinianych nogach, odcięcie dostaw taniej energii z Rosji i dopływu taniej siły roboczej z całego świata, no tę potęgę, nad tą potęgą postawiło poważny znak zapytania, który będzie w rozwoczach. Za chwilę ani Azja, ani Stany Zjednoczone nie będą, że tak się wyrażę, interesowały się losem Niemiec, bo to nie będzie już ta potęga, która była do niedawna. Więc jeżeli rzeczywiście będą przewodzili tak bez problemów takiemu organizmowi jak cała Unia Europejska, no to ciągle będą na wierzchu.
I do tego jeszcze możemy dołożyć, czy też może nakłada się pewna spirala zadłużenia, o której mówił pan w jednym z ostatnich wywiadów. Komisja Europejska pożyczyła około 250 miliardów euro na fundusz odbudowy.
Tak, to prawda, to jest rzeczywiście poważny problem. Chyba nie zdawano sobie z niego sprawy wtedy, kiedy powstawała koncepcja tego długu. No, oczywiście to nie będzie tak, że cały czas stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego będą rosły, no ale wie pani, jeżeli założono, że one będą rosły od 0,1% do 1% do 2027 roku, no to były kompletnie nierealistyczne założenia. W tej chwili podstawowa stopa banku centralnego to jest 4%. Być może jeszcze wzrośnie, bo to zacieśnienie w polityki monetarnej w Unii Europejskiej jeszcze trwa, u nas już następuje luzowanie. Tam jeszcze trwa zacieśnianie, więc być może będzie jeszcze jakiś krok. Więc to wymaga, co w oczywisty sposób powoduje wzrost oprocentowania rynkowego, na przecież obligacje emitowane przez komisję są sprzedawane na rynku, więc trzeba za ten dług płacić no wielokrotnie więcej. Popełniono, zdaje się, błąd, umieszczając te odsetki w budżecie unijnym. W związku z tym przewidziano na ten cel na 7 lat 15 miliardów. Te pieniądze skończyły się tej jesieni. W tej kieszeni na obsługę długu nie ma już pieniędzy na odsetki do 2027 roku, jest pusto. W związku z tym no, gwałtownie potrzebne są pieniądze, żeby podtrzymać wiarygodność Unii, no ale to trzeba nowelizować cały budżet. Skromnie obliczono, że potrzeba na ten cel do 2027 roku 19 miliardów euro, ale moim zdaniem to jest absolutnie za mało, choć pożyczono do tej pory zaledwie 1/3 tej sumy. Więc wygląda to mi na rzeczywiście poważny problem, z którym Unia musi się zmierzyć. Być może taka niechęć do tych pieniędzy, bo jak pani wie, część to są pożyczki dla krajów członkowskich. Pożyczka na rynku unijnym, ale także dla państwa członkowskiego to jest pożyczka. Więc kilkanaście krajów, to owiane jest trochę tajemnicą. U nas zrobiono z tego fetysz, a gdzie indziej tych pieniędzy, no oczywiście przygotowano te ich programy, tam zgodzono się na kamienie milowe. Tak naprawdę z tych pieniędzy, ratując się przed kompletnym upadkiem, skorzystały tylko w dużej mierze Włosi i Hiszpanie, no chyba trochę Grecja. Pozostałe kraje podchodzą do tego wstrzemięźliwie. Tych pieniędzy specjalnie nie chcą. W związku z tym być może skończy się na owych 250-350 miliardach złotych pożyczonych, bo te pożyczki mają trwać do 2026 roku. Natomiast jeżeli pożyczy się całą tę kwotę, a stopy procentowe utrzymają się na tym poziomie, o którym mówię, to na te odsetki będzie potrzeba nie 19, ale 119 miliardów euro, a na to nie w żaden sposób nie złożą się kraje członkowskie, więc wygląda to moim zdaniem źle. No próbuje się to sprzedać w pakiecie, tą nowelizację budżetu razem ze środkami na pomoc Ukrainie. 50 miliardów, z tego 17 to mają być budżetowe pieniądze, pozostałe właśnie znowu pożyczone na pakt migracyjny, tyle tylko, że na południu, a nie na wschodzie, gdzie mieliśmy klasycznych uchodźców wojennych, co jest moim zdaniem prowokacją w stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No i wreszcie tam kilkanaście miliardów na wsparcie programów inwestycyjnych różnych Unii Europejskiej. To akurat być może jest najbardziej sensowna część tego posunięcia. No ale wstrzemięźliwość krajów członkowskich jest bardzo duża. Tutaj także nowelizacja budżetu wieloletniego, potrzebna jednomyślność. My postawiliśmy sprzeciw właśnie w związku z tymi dwoma sprawami. Nie korzystamy z funduszu odbudowy poprzez polityczną blokadę. W związku z tym, dlaczego mamy płacić odsetki. No i druga sprawa, sprawa imigracji. No skoro na południe jest 15 miliardów, a na to, co zrobiła Polska i inne kraje frontowe, zero, no to jest ewidentna prowokacja. No a to trzeba przyjąć do końca tego roku, tę nowelizację, żeby Unia utrzymała wiarygodność. Więc to jest poważna sprawa finansowa, z której, jak sądzę, część polityków w ogóle sobie nie zdaje sprawy. Bo przypominam, że Unia pożycza, Komisja Europejska pożycza tanio, dlatego że ma trzy literki A, jest wiarygodna, za nią stoi ten bilionowy budżet unijny. No ale jak się okaże, że nie spłaca odsetek od tych wyemitowanych obligacji, no to te literki natychmiast się będą zmieniały, no bo rynki finansowe będą na to reagowały. To jest niebezpieczeństwo, dlatego tak mocno prą, żeby już tą procedurę budżetową skończyć do końca tego roku. Nie wiem, czy to jest możliwe. Pewnie jak zmieni się polski rząd, to Tusk także i na to się zgodzi. No bo przecież obiecano mu, że pieniądze z KPO zostaną.
Panie doktorze, my na pewno będziemy jeszcze wracać do tych tematów. Tutaj musimy postawić kropkę, bo radio rządzi się swoimi prawami, ale myślę, że jeszcze
Że trochę długo się zrobiło.
Bardzo, bardzo ciekawie i bardzo dziękujemy.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były także eurodeputowany PiS, był gościem Poranka w NET.